Katar otwiera się na Arabię Saudyjską, a może bardziej na odwrót. O tym nam opowie Paweł Rakowski, dziennikarz, specjalista do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
No, i też słyszę Katar w tle.
Też jest Katar. Oczywiście tutaj zanim w Waszyngtonie doszło do wydarzeń, o którymi tak właściwie wszyscy żyjemy, to można powiedzieć, że we wtorek doszło do takiego wydarzenia, na które cały Bliski Wschód, a przede wszystkim na pewno też wszyscy zainteresowani kwestiami surowców i energii na pewno długo wyczekiwali, mianowicie od znajdujących się w zamknięciu od czerwca 2017 roku emirat Katar. Maleńki emirat znajdujący się w północnej części Zatoki Perskiej pojednał się z sąsiadami, przede wszystkim z Arabią Saudyjską, z którą relacje są bardzo napięte i bardzo wręcz wrogie. Trzeba też tutaj doliczyć do tego, że poza Arabią Saudyjską jeszcze do pojednania doszło z Emiratami Arabskimi, Bahrajnem oraz z Egiptem. Znajdujący się w izolacji od 2017 roku kraj generalnie miał ulec ultimatum, które było postawione przez sąsiadów. Jak się okazuje, nie uległ temu ultimatum. Pomimo to relacje zostały wznowione i przyjacielskie uściski w miejscowości Al-Ula w Arabii Saudyjskiej, w prowincji Medyna, zostały wykonane. Jest to niezwykle istotne z tego względu, że po pierwsze, zdaniem obserwatorów jest to reakcja na zmieniający się świat po amerykańskich wyborach. Po drugie, miejscowość też nie jest przypadkowa, to znaczy tam znajduje się starożytny kompleks Nabatejczyków, starożytnej cywilizacji, która tak właściwie najsłynniejszy obiekt jest Petra w Jordanii. Tam też Arabia Saudyjska właściwie inwestuje w branżę turystyczną, chce tam zrobić sieć kurortów, jak i też hoteli, jak i też stworzyć z tego wielką atrakcję turystyczną. Tak więc w chwili obecnej widzimy, że Bliski Wschód rozpoczął 2021 rok dość optymistycznie, to znaczy pomimo napięcia Katar jest bardzo ważnym graczem i miejmy nadzieję, że będzie pewnego rodzaju forma dialogu pomiędzy państwami, szczególnie że to w Katarze leżą odpowiedzi na główne bliskowschodnie pytania.
Dialog na pewno jest rzeczą ważną, bo jak już wcześniej z poprzednim rozmówcą ustaliśmy, warto rozmawiać, nie warto tworzyć podziałów, no ale widzimy też pewną niekonsekwencję choćby na Arabii Saudyjskiej, bo z jednej strony przez 3,5 roku blokada, tak? Zamknięte przejścia graniczne, lądowe, przestrzeń powietrzna, brak handlu. Państwa mówią, stawiamy ultimatum, jeżeli Katar się nie ugnie i nie zrobi tego, tamtego, zaraz pewnie dowiemy się więcej, ale chodzi pewnie o finansowanie Al-Kaidy, ISIS i innych, no to wtedy nie będziemy rozmawiać. Ale jednak coś się zmieniło i nagle ta niekonsekwencja wyszła i to ultimatum okazało się być fikcją.
Tak, to znaczy przede wszystkim zdaniem obserwatorów ważne jest to, że zarówno Arabia Saudyjska i przede wszystkim następca tronu Mohammed ibn Salman w związku z wynikami amerykańskich wyborów to właściwie chce poczynić gest wobec nowej administracji, która wiadomo, że zarówno Mohammed ibn Salman, jak i Benjamin Netanyahu mają ścisłe powiązania z obozem Donalda Trumpa. Obóz ten, jak wiadomo, przechodzi do historii i tutaj akurat szczególnie dla nas, saudyjskiego następcy tronu, jest to bardzo ważne, wręcz żywotne, mianowicie Katar, który jest posądzany przez Arabię Saudyjską o działalność wywrotową, to znaczy zdaniem obserwatorów od mniej więcej połowy lat 90. linia polityczna Emiratu jest nastawiona na konfrontację z Arabią Saudyjską. Ta konfrontacja jest chociażby kierowana przez Al Jazeera, potężny kompleks medialny, który co to prawda Al Jazeera angielska jest mocno, nazwijmy to, lewicowo ukierunkowana, ale Al Jazeera arabska jest materiały, które tam się znajdują, zrozumiałe dla świata arabskiego, no daleko im do pewnej politycznej poprawności, celują głównie w Saudów, jak i też w politykę saudyjską. Zdaniem, no to tak właściwie nie tylko ekspertów, ale też opinii publicznej, w dużej mierze to Al Jazeera odpowiada za rozgrzanie nastrojów w Syrii, czy w Iraku, czy też w Egipcie. Tak więc akurat sąsiedzi skarżą się, że Katar poprzez tą Al Jazeera tak właściwie tutaj robi działalność wywrotową. Kolejną sprawą jest to, że Katar jest posądzany, tutaj jak pan redaktor stwierdził, o sponsorowanie różnych organizacji terrorystycznych. Terrorystycznych organizacji niezależnie tak właściwie od strony barykady, ponieważ z jednej strony tutaj wylicza się ISIS, Al-Nusra i Al-Qaida i te wszystkie formacje kojarzone z ekstremizmem sunnickim, ale też mówi się o Hezbollahu, mówi się o palestyńskim Hamasie, mówi się też, tutaj domaga się, żeby Katar generalnie ma bardzo dobre relacje z Iranem. To generalnie bogactwo Kataru bierze się ze złóż gazu ziemnego znajdującego się w północnej strefie Zatoki Perskiej i to są złoża dzielone zgodnie wespół z Islamską Republiką Iranu. Tak więc tutaj Katar musi bardzo dobrze żyć z Iranem, coś co się bardzo mocno nie podoba. Jak wiadomo, w Arabii Saudyjskiej.
Kolejna Więc sprawa, wydawać oczywiście... by się mogło, przepraszam, że wejdę słowo, że Katar mógłby być przez większość państw co najmniej znienawidzony przez te wszystkie działania, o których pan mówi, a mimo to wszyscy wracają do Kataru. Połączenia, embargo jest zdjęte, połączenia wznowione. Za 22 miesiące będziemy oglądać Mistrzostwa Świata w piłce nożnej właśnie w Katarze. No to gdzie jest ta silna karta przetargowa Kataru? Czy chodzi o gaz, czy chodzi o pieniądze?
Gaz, pieniądze, no i też jeszcze tutaj jeszcze jest kwestia polityki, to znaczy w Katarze znajduje się baza amerykańska, ale też baza turecka i tu też chodzi o to, że tak właściwie zarówno Egipt, jak i też Arabia Saudyjska też nie może przeboleć tego, że Katar wspiera frakcje związane z Bractwem Muzułmańskim, czyli akurat jest tak jakby wspólnota interesu pomiędzy Katarem i Turcją. Niemniej okazuje się, że tak właściwie zdaniem wielu obserwatorów poprzez Katar najprawdopodobniej będzie prowadzony jakiś dialog z Iranem. To, o czym mówiłem bodajże w zeszłym tygodniu, czyli że o możliwości jakiegoś regionalnego resetu pomiędzy Arabami i Persami, mówiąc bardzo ogólnie. Kolejną sprawą, którą akurat Katar jest niezwykle związany, jest oczywiście to, że kapitał, którym dysponuje, jeżeli zobaczymy, że w 2020 roku państwa naftowe przeżyły bardzo trudne chwile, to ten kryzys tak właściwie nie dotknął Kataru z tego względu, że Katar nie jest państwem naftowym, tylko jest państwem gazowym. Tak więc tutaj też dość mocno rozpychający się też nie tylko w Zatoce Perskiej, ale też na Morzu Śródziemnym. Czyli tutaj akurat pan redaktor postawił szereg różnych pytań, na które w chwili obecnej nie ma jeszcze jasnych odpowiedzi.
Ale to na pewno będą i wtedy skierujemy się do Pawła Rakowskiego, dziennikarza i specjalisty do spraw Bliskiego Wschodu. Przepraszam, ale po prostu musimy już kończyć, bo czas dobiegł końca. Powtarzając. Końca. Dziękuję serdecznie za rozmowę i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiamy.